Lekcja 13. 31 marca. Rezultaty szafarstwa. Tekst pamięciowy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Pierwszy list Piotra 2. 12. Jako szafarze powinniśmy żyć jak świadkowie Boga, któremu służymy, co oznacza, że powinniśmy wywierać istotny i dobry wpływ na ludzi wokół nas. Zatem nasze życie nie powinno być prowadzone w izolacji od otaczającego nas świata. Mamy przywilej ukazywać lepszy sposób życia tym ludziom, którzy nie wiedzą tego, co zostało nam objawione. Szafarstwo to zarządzanie środkami w powiązaniu z Bożym powołaniem do pobożnego życia. Bóg daje nam umiejętność życia w sposób inny od tego, jak żyje większość ludzi. Zobacz drugi list do Koryntian 6. 17. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Dlatego też kieruję do nas te słowa: Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Pierwszy list Piotra 3, 15-16. W ostatniej lekcji tego kwartału przyjrzymy się osobistym korzyściom, duchowym efektom, korzystnym rezultatom, naszemu wpływowi oraz kluczowi do zadowolenia w życiu szafarza, wiedząc, że wszystko w tym życiu sprowadza się do tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Niedziela. 25 marca. Szafarstwo i pobożność. Pobożność jest szerokim tematem. Pobożni ludzie wiodą święte życie. Zobacz list do Tytusa 1, 1. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Stając się podobnymi do Chrystusa w swoim nastawieniu do pobożności oraz w postępowaniu, które się Jemu podoba, zobacz Księga Psalmów 4, 4. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę. Że Pan słyszy, gdy do Niego wołam. List do Tytusa 2, 12. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Pobożność jest dowodem prawdziwej religijności i wiąże się z obietnicą życia wiecznego. Żadna filozofia, sława, władza i bogactwo czy wysokie urodzenie nie dają takiej obietnicy. Przeczytaj drugi list do Tymoteusza 3, 1-9. Przed czym ostrzega Paweł w tych wersetach i jak bezpośrednio wiąże się to z życiem wiernego szafarza. Drugi list do Tymoteusza 3, 1-9. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Księga Hioba zawiera zwięzły opis charakteru i postępowania patriarchy Hioba. Ilustruje to, jak przejawia się pobożne życie, nawet w obliczu cierpienia. Wskazuje także, jak bardzo szatan nienawidzi takiego życia. Sam Bóg przyznał, że nie było wówczas na ziemi drugiego takiego człowieka jak Hiob pod względem jakości wiary i stylu życia. Zobacz Księga Hioba 2, 3. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności. Chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Żył w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. Księga Hioba 1:1. Biblia tysiąclecia. Zatem widzimy człowieka, którego wiara była nie tylko słowną deklaracją czy praktykowaniem religijnych obrzędów, ale autentyczną częścią jego życia. Zobacz Księga Hioba 1:5. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Bojaźń okazywana przez niego Bogu przejawiała się w całym jego stylu życia nacechowanym pobożnością, nawet wśród tragicznych przeżyć. Bycie pobożnym nie oznacza, że jesteśmy doskonali, ale że odzwierciedlamy doskonałość w naszej własnej sferze. Przeczytaj Księgę Ezechiela 14:14. Jak ten werset świadczy o charakterze wymienionych w nim osób? Jaka ich wspólna cecha powinna się przejawiać w nas wszystkich? Księga Ezechiela 14:14. To choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. Szafarstwo jest w rzeczy samej wyrazem pobożnego życia. Wierni szafarze mają nie tylko formę pobożności, ale i są pobożni, a ich pobożność przejawia się w tym, jak żyją i jak prowadzą sprawy, które powierzył im Bóg. Ich wiara wyraża się nie tylko w tym, co czynią, ale także czego nie czynią. Poniedziałek. 26 marca. Zadowolenie. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. List do Filipian 4:11. Skoro mamy być zadowoleni z tego, co mamy, skąd ostatecznie mamy czerpać to zadowolenie i na czym ono polega? Pisząc do Tymoteusza, Paweł wspomniał o dziwnych ludziach, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Pierwszy list do Tymoteusza 6:5. Jak lepiej można by opisać niektórych współczesnych telewizyjnych cwaniaków. Ludzie ci zbijają fortunę na wmawianiu swoim zwolennikom, że jeśli będą wierni, przy czym wierność ta nieodmiennie polega na finansowym wspieraniu ich działalności, to i oni będą bogaci. Utożsamianie wierności z bogactwem jest jednym z przejawów materializmu, tyle że w chrześcijańskim przebraniu. Faktem jest, że pobożność nie wiąże się bezpośrednio z bogactwem. Gdyby tak było, to niektórych naprawdę niemiłych ludzi należałoby uznać za pobożnych, jako że są to ludzie niezwykle majętni. Przeciwnie, Paweł twierdził, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Pierwszy list do Tymoteusza 6:6. Pobożność i zadowolenie w każdych okolicznościach to największe bogactwo, gdyż łaska Boża jest nieskończenie cenniejsza niż pieniądze całego świata. Tak więc powinniśmy być zadowoleni, mając wyżywienie i odzież. Ostatecznie, bez względu na to, ile posiadalibyśmy, zawsze chcielibyśmy mieć więcej, jeśli nie umielibyśmy sobie zakreślić granicy. Zadowolenie w każdych warunkach jest wielką sztuką i duchową tajemnicą. Trzeba się go nauczyć i to jako tajemnicy. Chrześcijańskie zadowolenie jest miłym, wewnętrznym, cichym i łaskawym stanem ducha, który w każdych okolicznościach chętnie i z przyjemnością poddaje się mądrej ojcowskiej opiece Boga. To flakonik cennego olejku, bardzo pocieszającego i użytecznego na znękane serce w trudnych czasach i warunkach. Przeczytaj list do Rzymian 8:28, list do Hebrajczyków 13:5, list do Filipian 4:4-13. Jak te fragmenty Nowego Testamentu pomagają nam być zadowolonymi z życia. List do Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. List do Hebrajczyków 13:5. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie, sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. List do Filipian 4:4-13. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum i strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście potem sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wtorek. 27 marca. Zaufanie. Przeczytaj przypowieści Salomona 3:5. Jakie ważne przesłanie dla nas jest tutaj zawarte, zwłaszcza w kwestii niepolegania na własnym rozumie. Zobacz także Księga Izajasza 55:9, pierwszy list do Koryntian 4:5 i 13:12. Przypowieści Salomona 3:5. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Księga Izajasza 55:9. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Pierwszy list do Koryntian 4:5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Pierwszy list do Koryntian 13:12. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Przypowieści Salomona 3:5. To motto i cel Bożych szafarzy. Oczywiście często łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Jakże często intelektem wierzymy w Boga oraz Jego miłości i troskę o nas, a jednak martwimy się tym, co nas spotyka. Czasami przyszłość wydaje się nam przerażająca, przynajmniej w naszych wyobrażeniach. Jak zatem jako szafarze uczymy się ufać Bogu? Przez zmierzanie naprzód w wierze i przez posłuszeństwo wobec Pana we wszystkim, co czynimy. Zaufanie jest działaniem umysłu, który nie wyczerpuje się w wyniku działania. Przeciwnie, im bardziej wierzymy Panu, tym większa będzie nasza ufność. Ta ufność jest podstawą i siłą napędową szafarza i staje się widoczna w tym, co czynimy. Zaufaj Panu z całego swojego serca. W tym znaczeniu słowo serce jest zawsze używane symbolicznie w Piśmie Świętym. Oznacza ono, że nasze decyzje wypływają z wewnętrznego poczucia moralności, które czyni nas tym, kim jesteśmy. Zobacz Ewangelia Mateusza 22:37. A on mu powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. Obejmuje to nasz charakter, pobudki i intencje, sedno naszej istoty. Łatwiej jest ufać Bogu w tych sprawach, na które nie mamy wpływu. W takim przypadku nie mamy innego wyjścia, jak tylko zaufać Bogu. Ale prawdziwa ufność, z całego serca, pojawia się wtedy, gdy mamy do czynienia z czymś, co w jakimś stopniu od nas zależy, a nasza ufność wobec Boga skłania nas do wybrania określonego sposobu postępowania. Apostołowie są przykładem zaufania Bogu z całego serca. Z natury byli tak samo słabi i bezradni jak wszyscy ci, którzy teraz angażują się w dzieło, ale całą swoją ufność położyli w Panu. Ich majątkiem była kultura umysłu i duszy, a może ją posiąść każdy, kto uczyni Boga pierwszym i ostatnim, najlepszym we wszystkich sprawach. To prawda, że łatwiej jest ufać Bogu w tych sprawach, na które nie mamy wpływu. Ale co z tymi sprawami, które pozostają w Twojej gestii? W jakich Twoich wyborach zaufanie do Boga jest decydującym czynnikiem? Środa. 28 marca. nasz wpływ. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. List do Efezjan 5:8. Tak Paweł opisał przemianę serca jako widoczną dla wszystkich. Gdy chodzimy w światłości, nasze codzienne świadectwo praktycznego szafarstwa będzie światłem wywierającym wpływ w świecie. Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Ewangelia Jana 8:12. My odzwierciedlamy Bożą światłość przez stabilny charakter w naszym codziennym postępowaniu obserwowanym przez ludzi. W jaki sposób nasze szafarstwo jest widoczne i przynosi chwałę Bogu? Jaki wpływ wywierają nasze czyny na innych ludzi? Zobacz Ewangelia Mateusza 5:16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. List do Tytusa 2:7. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. Pierwszy list Piotra 2:11-12. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Szafarstwo to zarządzanie Bożą własnością, ale nie tylko. Nasze szafarstwo jest wystawione na widok członków naszej rodziny, sąsiadów, tego świata oraz całego wszechświata. Zobacz pierwszy list do Koryntian 4:9. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi. Szafarstwo realizowane w naszych zajęciach obrazuje także efekt zastosowania w naszym życiu zasad Królestwa Bożego. W ten sposób możemy wpływać na innych. Objawiamy Chrystusa przez uprzejmość i moralność, które zyskują aprobatę Stwórcy. Nasza etyka pracy także musi być zgodna z wartościami naszego szafarstwa. Wykonywany przez nas zawód jest jedną ze scen, na których uwidacznia się szafarstwo sprawiedliwego człowieka. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Księga Psalmów 37:6. Wpływ szafarza w miejscu pracy nie jest w ukryciu ani pod korcem, ale jest widoczny jak miasto położone na górze. Gdy świadomie żyjesz w ten sposób w domu i firmie, będziesz wpływał na umysły i serca otaczających ci ludzi. Wszystko w przyrodzie ma wyznaczone zadania i nie szemra z powodu swojego powołania. W sprawach duchowych każdy człowiek ma swoją szczególną sferę powołania. Zysk, jakiego wymaga Bóg, będzie proporcjonalny do powierzonego kapitału i stosowny do miary daru Chrystusowego. Teraz jest twój czas i przywilej, by wykazać stabilność charakteru, która nada ci prawdziwą moralną wartość. Chrystus ma prawo do twojej służby. Pełnij ją dla Niego z serca. Jakiego rodzaju wpływ wywiera twoja etyka pracy zarówno na tych, z którymi pracujesz, jak i na twoich domowników? Jakiego rodzaju przesłanie wysyłasz im w kwestii twojej wiary? Czwartek. 29 marca. Słowa, które chcemy i których nie chcemy, usłyszeć. Jesteśmy obcymi i pielgrzymami na ziemi, a naszym ostatecznym celem jest doskonałe, piękne i spokojne niebo. Zobacz list do Hebrajczyków 11:13-14. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Póki się tam nie znajdziemy, musimy wieść nasze życie tutaj. Chrześcijański światopogląd, zwłaszcza postrzegany z punktu widzenia wielkiego boju, nie dopuszcza neutralności. Albo żyjemy dla Boga, albo dla nieprzyjaciela. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Ewangelia Mateusza 12:30. Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, okaże się jednoznacznie, po czyjej stronie byliśmy. W pewnym czasie po powtórnym przyjściu Chrystusa ci, którzy twierdzili, że są Jego wyznawcami, usłyszą jedno z dwóch oświadczeń. Jak brzmią te oświadczenia i co znaczy każde z nich? Ewangelia Mateusza 25, 21. Rzekł mu pan jego, dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Ewangelia Mateusza 7:23. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Słowa Chrystusa, dobrze, sługo dobry i wierny, to najmilsze i najbardziej satysfakcjonujące zdanie, jakie może usłyszeć szafarz. Otrzymać Bożą pełną aprobatę dla naszych starań zarządzania Bożymi dobrami, to niezwykła radość będąca nagrodą za to, że robiliśmy wszystko najlepiej, jak potrafiliśmy, wiedząc przez cały czas, że nasze zbawienie zasadza się nie na naszych uczynkach dla Chrystusa, ale na Jego dokonaniach dla nas. Zobacz list do Rzymian 3:21. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. List do Rzymian 4:6. Jaki Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udzielał usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Życie wiernego szafarza jest odzwierciedleniem jego wiary. Próba zbawienia z uczynków jest dostrzegalna w słowach tych, którzy usiłowali się usprawiedliwić przed Bogiem ze swojego postępowania, zobacz Ewangelia Mateusza 7:21-22. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Ewangelia Mateusza 7:23. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Wskazuje, jak daremne jest takie samo usprawiedliwienie. Gdy wyznawcy Chrystusa oddają Bogu Jego własność, odkładają skarb, który otrzymają, gdy usłyszą słowa, dobrze, sługo dobry i wierny. Wejdź do radości Pana swego. Ewangelia Mateusza 25:23. Ostatecznie szafarstwo to życie, w którym dwa największe przykazania dotyczące miłowania Boga i miłowania bliźniego są motywacją i siłą sprawczą wszelkich naszych poczynań. Jak twoje życie i szafarstwo odzwierciedlają te dwa wielkie przykazania? Piątek, 30 marca. Do dalszego studium. Chrystus przyszedł na ten świat, by objawić miłość Bożą. Jego naśladowcy mają kontynuować dzieło, które On rozpoczął. Ze wszystkich sił pomagajmy sobie nawzajem i wzmacniajmy jedni drugich. Szukanie tego, co dobre dla innych, jest jedynym sposobem znalezienia szczęścia. Miłość do Boga i bliźnich jest zgodna z najlepszym interesem człowieka. Im mniej egoistyczne będzie nasze nastawienie do życia, tym szczęśliwsi będziemy i bliżsi powołaniu, jakie wskazał nam Bóg. Tam, gdzie Kościół jest żywy, zauważa się rozwój i wzrost. Ma tam miejsce ciągła wymiana, branie i dawanie, otrzymywanie od Pana i oddawanie Mu tego, co do Niego należy. Każdemu szczerze wierzącemu człowiekowi Bóg udziela światła i błogosławieństwa, które wierzący przekazuje innym poprzez pracę, jaką wykonuje dla Pana. Gdy daje z tego, co otrzymał, jego zdolność otrzymywania wzrasta. Powstaje miejsce na nowe zasoby łaski i prawdy. Jaśniejsze światło i wzrastająca wiedza stają się jego udziałem. Od dawania i otrzymywania zależy życie i rozwój Kościoła. Ten, kto otrzymuje, ale nie daje, wkrótce przestanie otrzymywać. Jeśli prawda nie płynie od niego do innych, utraci zdolność jej przyjmowania. Musimy udzielać innym niebiańskich dóbr, aby przyjmować wciąż świeże błogosławieństwa. Pytania do dyskusji. 1. Jak zaufanie do Boga prowadzi do zadowolenia? Czego potrzeba, by ufać Bogu całym sercem i umysłem? Zobacz drugi list do Koryntian 10:5. I wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Dlaczego łatwo jest powiedzieć, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. List do Rzymian 8:28, ale trudno postępować zgodnie z takim przekonaniem? To znaczy, dlaczego często mówimy, że ufamy Bogu, ale w rzeczywistości ufamy Mu tylko intelektualnie, a jednocześnie boimy się o swoją przyszłość? 2. Zadaj podczas lekcji pytanie i porównaj odpowiedzi na nie. Jak zdefiniowałbyś szafarstwo maksymalnie w 25 słowach? Następnie zadaj drugie pytanie. Jak uzasadniłbyś maksymalnie w 25 słowach, dlaczego szafarstwo jest ważną częścią chrześcijańskiego życia? 3. Przeczytaj jeszcze raz Ewangelia Mateusza 7:21-23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. O czym jest mowa w tych wersetach? Dlaczego wspomniani tam ludzie wypowiadają takie słowa? Co te słowa mówią o nich? Jak możemy się upewnić, że nawet jeśli staramy się być dobrymi szafarzami, żyć w wierze i posłuszeństwie oraz pełnić dzieło Boże, nie wpadliśmy w podobną pułapkę samozwiedzenia? 4. Zwykliśmy myśleć o chrześcijańskim wpływie jedynie na indywidualnym poziomie. Jaki jest Twój wpływ na poziomie zboru? Jaki wpływ wywiera Wasz zbór jako całość na lokalne społeczeństwo?